Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radio.
Po południu wnet mamy połączenie z panem Piotrem Witem. Dzień dobry.
Dzień dobry panie Jaśmino, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. No, pani redaktor, będziemy mieli jutro ładne zbiegowisko wieczorem na placu świętego Jana Pawła II. Plac Jana Pawła II to jest ten plac przed katedrą Notre Dame, otoczony z jednej strony przez bieg Sekwany, z drugiej przez największy szpital paryski Hotel Dieu i naprzeciwko katedry prefektura policji. Program tej uroczystości, wielkiej uroczystości transmitowanej przez wszystkie telewizje świata przedstawia się następująco. O godzinie 19 będzie wyświetlony film dokumentalny, który opowiada o historii pożaru, a przede wszystkim odbudowy katedry. O 19.20 przemówi prezydent Republiki Macron właśnie na placu przed katedrą i będą mu towarzyszyli szefowie państw i rządów. Będzie prezydent Donald Trump, który osobiście zapowiedział udział w tej uroczystości, chociaż w pierwszej chwili uchylił się od przyjazdu. Prawdopodobnie przyjedzie, żeby podziękować Panu Bogu za uratowanie go od tych dwóch zamachów na jego życie. Następnie będzie król Belgów Filip ze swoją polską żoną Matyldą. Potem będzie prezydent Republiki Konga Nungesso i prezydent Republiki Demokratycznej Konga Felix Tshisekedi i prezydent Włoch i prezydentka Grecji książę Albert Monaco. No, wiele głów państw i rządów, brak tylko będzie szefa rządu francuskiego, ponieważ rząd francuski upadł we środę na skutek wotum nieufności głosowanego przez i lewicę, i prawicę razem. Co powie Emmanuel Macron? No to wiemy, że odbudował katedrę. Karykaturzysta Canara Ochene już we środę namydlił mu deskę, jak mówią Francuzi. Przedstawił Macrona, który przecina wstęgę przed katedrą i z tłumu odzywa się głos, no odbudował katedrę w ciągu 5 lat, a drugi głos mówi i rozwalił republikę w ciągu 6 miesięcy. No nie będziemy do tego wracali. Dalszy ciąg uroczystości to jest właściwie ta właściwa uroczystość otwarcia katedry. To będzie o godzinie 20.15. Wszystko odbędzie się już po zmroku, który zapada przecież wcześniej o tej porze roku. Będzie to otwarcie katedry przez arcybiskupa Paryża Laurenta Ulricha w towarzystwie rektora katedry biskupa Ribado-Dumas. Arcybiskup zbliży się do drzwi katedry, uderzy w nie 3-krotnie swoim pastorałem, wołając, wzywając Najświętszą Marię Pannę, żeby otworzyła swój kościół. A później dokona przebudzenia, więc po przebudzeniu katedry z tego 5-letniego snu dokona przebudzenia organów. To są ogromne organy, wspaniałe, bardzo stare, które nie ucierpiały podczas pożaru, cudem uratowane, bo przecież chodzi o rury z cyny, metalu łatwotopliwego. Ani nie ucierpiały od wody, ani ucierpiały od pożaru. Odkurzono je, umyto i jutro już będą grały. No i cała ta uroczystość wieczorna, te wespy, zakończą się tedeum na chwałę Pana, który pozwolił katedrę odbudować. No pamiętam ten 15 kwietnia 2019 roku. Stałem przez godzinę czy przez dwie z telefonem przy uchu i bezpośrednio relacjonowałem słuchaczom to, co się dzieje, to znaczy ten tragiczny wypadek, pożar katedry. Stałem w ogromnym tłumie ludzi, najczęściej młodych, za mną aż do bulwaru Saint-Germain, od brzegów Sekwany ten tłum sięgał i oglądaliśmy w zupełnej ciszy i bezsilnie, jak ogień trawi ten ogromny dach katedry. Widać było te wielkie płomienie na tle nocnego już nieba i w pewnym momencie wieżyczka transeptu, rozżarzona do czerwoności, upadła i z tych tysięcy piersi wyrwało się tylko westchnienie. Ach! I potem na twarzach młodych ludzi zobaczyłem cieknące łzy. No, zdałem sobie wtedy sprawę, że w tym tłumie międzynarodowym, bo tam widziało się i ludzi czarnych, i żółtych, i którzy przybyli ze wszystkich stron świata, no jak to turyści w Paryżu, że katedra nie należy tylko do Paryża, ale że ta wielka świątynia chrześcijaństwa jest własnością i całej Europy, i całego świata, całego chrześcijaństwa.
Opowiadał pan, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w zdanie, ale jeszcze możemy zaraz wrócić do katedry Notre Dame, no i do tych już radosnych wydarzeń przed Francją, bo jutro, jak rozumiem, w niedzielę pierwsza msza, ale wspomniał pan o tej upadającej wieży i o upadającym rządzie francuskim. Proszę powiedzieć, czy, nie wiem, czy śledzi pan na bieżąco, jakie są teraz możliwe scenariusze, co może wydarzyć się politycznie we Francji?
Przepraszam, ja nie usłyszałem pytania. Że...
A dobrze, ja nawiązałam, bo postaram się mówić trochę głośniej, bo my faktycznie mamy to połączenie przez telefon. Nawiązałam do tego rządu, który upadł we Francji, do wotum nieufności. Proszę powiedzieć, czy jak teraz, jakie są pańskim zdaniem najbardziej realne scenariusze?
Proszę pani, wybory są polityką, to się już odbyło, rząd upadł, będziemy o tym jeszcze mówili. Dzisiaj mówimy tylko o katedrze, tylko o tym wielkim wydarzeniu religijnym. O tyle do niego, o tyle nawiążę do polityki, o ile to jest niezbędne zupełnie i konieczne, ale to jest zupełnie inne wydarzenie. Owszem, wiemy z góry, co będzie mówił prezydent Macron. Wiemy, że pochwali się, że w ciągu 5 lat potrafił odbudować katedrę, co przecież nie jest jego dziełem. Ale sama odbudowa katedry to jest bardzo wielki problem i dla Francji, i dla świata. No rzeczywiście w ciągu 5 lat ją odbudowano. Natychmiast w nocy jeszcze, kiedy zgliszcza nie całkiem spłonęły, już pojawiły się problemy, ludzie rozsądni postawili, związane z przyszłością katedry. No, 3 problemy. Po pierwsze, finansowanie odbudowy, niesłychanie kosztowne. Następnie, skąd wziąć odpowiednią ilość wykwalifikowanych rzemieślników i wreszcie materiały. No, finansowanie. Już rano prawie ten problem był rozwiązany, ponieważ w nocy rodzina Bernarda Arnault ofiarowała 200 milionów euro na odbudowę. Rodzina Myers Betancourt, czyli właściciele Orealu, też jedna z największych fortun Francji, również 200 milionów. Rodzina Pinault też 100 milionów, no, czyli zebrano już, rano już wiadomo było, że będzie co najmniej 500 milionów euro, a koszt odbudowy przewidywano na 700 milionów i rzeczywiście on się zamknął w tej sumie. Zebrano w rezultacie dużo więcej, bo do tych wielkich bogaczy przyłączyli się ludzie z całego świata. Najwięcej dali Amerykanie, 45% darów od ludzi prywatnych pochodzi z Ameryki. Więc zebrano 846 milionów. Ta nadwyżka, która pozostała, będzie służyła do odbudowy innych i do remontu innych kościołów francuskich. Rzemieślnicy także łatwo się znaleźli, ponieważ we Francji, gdzie jest tych 100 tysięcy starych zamków i 40 tysięcy kościołów, 45 tysięcy, no, je się remontuje i są wykwalifikowani rzemieślnicy, Compagnon de Devoir, którzy krążą po Francji, są zorganizowani jak w średniowiecznych cechach i byli gotowi do pracy. Pozostała sprawa materiałów, ponieważ z północnego transeptu 55% kamieni nie nadawało się do ponownego użycia, było zupełnie zniszczonych. No a przede wszystkim problem więźby dachowej, ogromnej więźby dachowej. Na początku informowałem słuchaczy po paru dniach fałszywie, że chodzi o 1000 pni dębowych, ponieważ sam byłem wprowadzony przez w błąd w szlachetnym celu ratowania katedry przez ludzi dobrej woli, którzy te komunikaty ogłosili. Ministerstwo Leśnictwa wystąpiło z uspokajającym komunikatem, że 1000 pni dębowych, ten las 21 hektarów, to jest tylko 1,4% produkcji dębu we Francji, więc nie ma z tym problemu. Dlaczego oni podali dane niedokładne? Okazało się później, że na pokrycie samej tylko więźby dachowej nad nawą katedry potrzeba jest 1200 pni, a na transept potrzeba drugich 1200, czyli nie 1000, a 2400 wielkich dębów. Dęby we Francji są zreperturyowane, więc odszukano je, użyto cieńsze i niższe na nawę. No, te niższe jednak mierzą 12-15 metrów wysokości, 45 centymetrów średnicy. No i potem większe na transept. Więc wszystko to nie przedstawiało dużej problemu. Dlaczego podano te dane nieścisłe? Ponieważ od pierwszej chwili zawrzała walka między zwolennikami nowoczesności, którzy w katedrze widzieli tylko zabytek historyczny i chcieli z niej chcieli ją odbudować tak jak zabytek historyczny. Uważali, że więźba dachowa, która liczyła 850 lat i spłonęła, nie jest warta odbudowania. Trzeba zrobić z materiałów zastępczych, z betonu, z plastiku. Proponowano na wieżyczkę transeptu plastik. Niektórzy poszli tak daleko, że w ogóle uważali, że nie warto jest rekonstruować dachu, tylko zrobić tak zwany roof, jak się robi dzisiaj w eleganckich restauracjach, czyli płaski dach i przeznaczyć ten dach na jakieś kawiarnie, restauracje, tam jest dużo miejsca. Nigdy nie będziemy wiedzieli dlaczego, jak wybuchł pożar, co było przyczyną pożaru, ale wiemy dokładnie, dlaczego katedra spłonęła. Spłonęła z powodu ludzkiej głupoty i oszczędności. Na dachu katedry, nauczeni już pożarami admiralicji w Bordeaux i zamku Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville, zainstalowali czujniki termiczne w liczbie 70, no jest wystarczającej do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje, kiedy pożar wybuchnie. Niestety te wszystkie czujniki nie były usytuowane, nie były zidentyfikowane. Zebrane na wielkiej tablicy rozdzielczej w Stróżówce na strychu i wiadomo było, jeżeli zapala się jakaś lampka, że pożar gdzieś wybuchł, ale gdzie, tego nikt nie wiedział. No, nie będę wdawał się w szczegóły, ale w każdym razie dlatego Straż Pożarna przybyła z dużym opóźnieniem. Pożar wybuchł o godzinie 18:15, zadeklarował się pierwszy pożar, a straż była na miejscu bardzo szybko, ale dopiero o godzinie 18:38 i dopiero wtedy przystąpiła do akcji. No, było to za późno. Strażacy mówią, że wielki pożar w pierwszej minucie można ugasić szklanką wody, w drugiej trzeba już wiadra, a w trzeciej już nie można go jest ugasić. I tak też było. W każdym razie w ciągu tych 5 lat pracowały wszystkie ekipy. Rzeczywiście rekonstrukcja, odbudowa była zorganizowana w sposób modelowy i godny podziwu. Tam pracowały przecież wszystkie corps de métier, wszystkie rodzaje rzemiosł, byli cieśle. Do ociosania belek powrócono do starych metod średniowiecznych, sporządzono średniowieczne siekiery jako najlepsze do takiego użytku. No, kamieniarze, wiadomo, mają swoje narzędzia. To wszystko artyści wykwalifikowani, doskonale wykwalifikowani. Nawet wybór tych drzew był powierzony leśnikom, którzy wiedzą z góry, co w drewnie, co w drzewie znajdą. To trwało 5 lat. Ruch kołowy w Paryżu wokół katedry był zdezorganizowany. No, ruch w Paryżu był ucierpiał z tego powodu. Ale to wszystko Paryżanie znosili cierpliwie, wiedząc, że tu chodzi o bardzo wielką sprawę. Wśród tych jutrzejszych głów państw zaproszonych do udziału w otwarciu znajdzie się też młody człowiek, 26-letni, skromny człowiek. Może państwo sobie przypominają, w roku 23 w sierpniu nad jeziorem Annecy jakiś nawiedzony zaatakował i poranił bandyta, poranił 6 osób, w tym 4 dzieci, poranił nożem i został w rezultacie odpędzony przez młodego człowieka jego plecakiem i zanim przybyła policja. I ten młody człowiek chodził pieszo po Francji. Po ukończeniu studiów postanowił zwiedzić wszystkie katedry francuskie, a jest ich 180. I dzisiaj, od paru dni, ukazała się jego książka Owoc tych wędrówek. No i znajdzie się także wśród zaproszonych, a jego książka jest nominowana, o czym się dużo mówi, do wielkiej nagrody, do nagrody Akademii Francuskiej. Później w niedzielę będzie msza. No, te wszystkie dane techniczne, kalendarz uroczystości jest szeroko rozpropagowany. Zmieniały się tylko nazwiska szefów państw. Jedni przybywali, inni odmawiali przybycia, tyle się właśnie zmieniało. Wczoraj wieczorem prezydent Macron przemówił do Francuzów o godzinie 20. Niewiele miał do powiedzenia, zapowiedział tylko, że w ciągu kilku najbliższych dni mianuje premiera, który utworzy rząd, jak powiedział, rząd jedności narodowej, ale bez Rassemblement National, które, przypominam, wygrało wybory legislacyjne. Więc ta polityka muru przeciwko Rassemblement National utrzymuje się nadal, mimo że demokratycznie, z woli ludu, jest to najpopularniejsza dzisiaj partia polityczna we Francji. Następnie zapowiedział, że pozostanie u steru władzy, nie rządów, prawda, bo do końca swojego mandatu, to znaczy do 27 roku. No i jak można powiedzieć, to było takie przemówienie Piłata. Wyście narobili bigosów, chcecie nie wiadomo czego. Ja dobrze kierowałem tym państwem przez 5 lat, no ale z wami nie można sobie poradzić. Tak miał nawet takie cierpkie słowa pod adresem parlamentu, który przecież tak źle działa, że lewica połączyła się z prawicą, do czego to podobne. No i to takie było przemówienie, z którego właśnie tyle wynikało. Mnie się wydaje, że w przyszłym tygodniu prezydent Macron poda się do dymisji. Tak przypuszczam. I że całe to przemówienie wczorajsze miało na celu tylko zachowanie uroczystości jutrzejszej i niedzielnej, żeby mu nie popsuli, żeby mu parlament, żeby mu lud nie popsuł przyjemności.
I jak będzie, no my też będziemy pewnie obserwować i relacjonować przebieg tego wielkiego wydarzenia, bo to wydarzenie rangi międzynarodowej. Wspomniał pan o przywódcach. Tutaj jest oczywiście prezydent Francji, ale wielu przywódców. Mówi się również o tym, że ma przylecieć tam Donald Trump o możliwym spotkaniu i rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim, ale nie będziemy na te tematy polityczne już schodzić. Na początku naszej rozmowy opowiadałam o tym, jak przystrojone są ulice tutaj na krakowskim przedmieściu, na Placu Zamkowym, i obiecałam słuchaczom Radia Wnet, że dopytam pana, czy Paryż też już żyje świąteczną atmosferą? Widać, czuć ją już na ulicach?
No w Paryżu tak. Zapisy do obejrzenia katedry trwały już od wtorku i od wczoraj miejsc już na najbliższy poniedziałek i wtorek już nie ma. Katedra w pierwszym tygodniu będzie otwarta do godziny 22, żeby tam wszystkich pomieścić, no ale wiadomo już, że kolejki będą bardzo długie. W Paryżu panuje spokój. Dzisiaj było słonecznie, temperatura ciepła, 11-14 stopni, nic się nie dzieje, aczkolwiek zapowiadano wielki deszcz na dzisiaj. Kto wie, czy ten deszcz nie przesunie się na jutro, no ale to już jest inna sprawa, to już wchodzimy w dziedzinę przepowiedni meteorologicznych, które są trudniejsze od przepowiedni politycznych.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za relację. Pan Piotr Wit, historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, także korespondent Radia Wnet prosto z Paryża. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani i życzę wszystkim państwu spokojnej niedzieli. Do usłyszenia.
I my także życzymy nawet spokojnego jeszcze piątku i soboty, bo jeszcze chwilę przed tą niedzielą.